Witam Państwa serdecznie w programie Przystanek Książka, programie o książkach wydawanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Tym razem gościmy w krakowskim oddziale Instytutu. Państwa i moim gościem w studiu jest pan dr Dawid Golik. Witam pana. Spotykamy się przy okazji pana najnowszej książki zatytułowanej Wrzesień 1939 w Dolinie Dunajca. Walki we wrześniu 1939 roku w Dolinie Dunajca to specyficzny fragment września 1939 roku, historii tych walk, bo tam walki toczyły się z kolejnym, drugim najeźdźcą właściwie. Po pierwszym byli Niemcy, III Rzesza, a drugim?
Słowacy.
Państwo słowackie, państwo księdza doktora Tiso, które zaatakowało 1 września o 8 rano państwo polskie właśnie na granicy, przez którą płynęła rzeka Dunajec, dużą 50-tysięczną armią.
Rzeczywiście, to jest taki epizod dobrze znany Podhalanom, ludziom na południu Polski, mieszkańcom Beskidów, ziemi sądeckiej. Natomiast szerzej jest to epizod zupełnie nieznany. Oczywiście Słowacy nie atakowali sami, atakowali ramię w ramię z armią niemiecką, z niemiecką drugą dywizją górską. Również niemiecką z nazwy, chociaż złożoną przede wszystkim z dawnych żołnierzy austriackich, więc również warto, żeby ta informacja się pojawiła. Więc atakowali nas Austriacy razem ze Słowakami i uderzali po to, żeby jak najszybciej dotrzeć do Lwowa, żeby odrzucić nasze siły z Karpat, no i uderzyć w to takie miękkie podbrzusze, niebronione, tylko i wyłącznie osłaniane przez stworzoną właściwie ad hoc latem 1939 roku Armię Karpaty.
Tam również walczył Legion Ukraiński u boku Słowaków.
No, już dalej oczywiście, to nie jest ten odcinek, który tutaj w mojej książce omawiam. Te walki, które są poruszane na łamach września w Dolinie Dunajca, to jest też taki wąski odcinek frontu, właściwie między Tatrami a Krynicą. To jest taki zakres geograficzny, który możemy tutaj nakreślić, ale najbardziej mnie interesuje właśnie to, jak jednostki górskie niemieckie i jednostki słowackie uderzały wzdłuż Doliny Dunajca. Od Pienin poprzez Krościenko, Tylmanową, aż po zajęcie ważnego ośrodka mobilizacyjnego, ważnego również węzła komunikacyjnego, jakim był Nowy Sącz.
Czy przekroczyli granicę i z marszu wdarli się w głąb Polski, czy napotkali silny opór i musieli się wycofywać?
Ten opór nie był silny, ale bo też te siły, które były tam przygotowane, nie były wystarczające, żeby zatrzymać pochód niemiecki i słowacki. Natomiast teren był na tyle dobrze przygotowany przez żołnierzy obrony narodowej, którzy pochodzili z tego terenu, którzy znali te ścieżki górskie i poszczególne miejscowości, oraz przez żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, wysłanych tam wiosną 1939 roku, żeby również zapoznali się z terenem przyszłych walk. Cała Dolina Dunajca była zaplanowana jako teren spowalniania marszu niemieckiego. Przygotowywano okopy, miały być przygotowywane również umocnienia stałe, schrony żelbetonowe. I celem obrońców niewielkiego oddziału, właściwie na tym terenie funkcjonowała tylko jedna brygada górska, druga brygada górska Szczelców. Ich celem było niedopuszczenie do tego, żeby Nowy Sącz został zajęty przed 5 dniem mobilizacji. Po to, żeby można było zmobilizować wszystkie jednostki, żeby można było wycofać magazyny wojskowe i żeby nie doszło do popłochu i do paniki na tyłach. No i to zadanie udało się tym szczupłym siłom zrealizować, bo Niemcy do Nowego Sącza wdarli się dopiero w nocy z 5 na 6 września 1939 roku.
A Słowacy jaką rolę w tej batalii wojennej pełnili?
Jednostki słowackie początkowo miały przede wszystkim osłaniać granice samego państwa słowackiego, gdyż obawiano się, że dojdzie do jakiegoś kontrataku lub też akcji polskiej na tereny słowackie, gdzie tak naprawdę koncentrowały się jednostki niemieckie, więc miały zapewniać osłonę dla tej koncentracji. Natomiast w ostatniej chwili uznano również, że jedna z dywizji, nomen omen działająca pod kryptonimem Janosik, również uderzy przy boku Niemców i wejdzie na tereny, nazwijmy to sporne, czyli na tereny Spiszu, które były terenami pozostającymi w zainteresowaniu Słowaków. Natomiast nie ograniczało się to tylko i wyłącznie do tego niewielkiego regionu, ale jednostki słowackie wdarły się w Gorce, dotarły aż do Beskidu Wyspowego na tym odcinku i można powiedzieć, że dotarły na przedmieścia Tymbarku i Limanowej, czyli tam, gdzie właściwie żadnego etnicznego wpływu Słowaków nigdy nie było. Ich celem podstawowym było zapewnianie osłony lewego skrzydła niemieckiej dywizji górskiej i to zadanie wypełniały bardzo dobrze. To nie był tylko pochód, to były walki, to były zacięte potyczki, padali żołnierze słowaccy, padali żołnierze polscy. Wielu Polaków dostało się do słowackiej niewoli.
W szeregach Wojska Polskiego broniącego granicy nad Dunajcem między innymi walczył Józef Kuraś, pseudonim Ogień, późniejszy żołnierz wyklęty czy niezłomny.
Walczyło bardzo wielu późniejszych żołnierzy Armii Krajowej, batalionów chłopskich. Jak popatrzymy na nazwiska obrońców, to znajdziemy tam ludzi, którzy później również działali w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie. No to były nazwiska osób, które rzeczywiście później znaczyły coś, zarówno w tej wojennej, krajowej konspiracji, jak też na Zachodzie. Mamy tutaj ludzi, którzy pokazali, że stosunkowo niewielkimi siłami można zatrzymać przeważające dywizje wroga. No bo z jednej strony właśnie na tym odcinku nad samym Dunajcem mieliśmy siły około batalionu Wojska Polskiego, złożonego właśnie z mieszanych jednostek KOP-u i Obrony Narodowej, a po drugiej stronie mieliśmy dwie dywizje, jedną niemiecką, a drugą słowacką. I można było je skutecznie spowalniać, można było skutecznie zadawać im również straty. A ta broń, która po tych obrońcach gdzieś tam w różnych miejscach pozostała, później służyła również rodzącej się Armii Krajowej. Wiemy, że część broni pozostałej po obrońcach właśnie, czy to w Tylmanowie, czy w Ochotnicy, czy na przedmieściach Nowego Sącza, później wykorzystywały pierwsze oddziały AK w roku 1943.
Czy walka żołnierza polskiego na linii Dunajca przełamuje ten stereotyp nieudanych bitew i potyczek Wojska Polskiego we wrześniu 1939 roku? Czy te walki były udane i zakończyły się taktycznym odwrotem?
Jeżeli przyjrzymy się szczegółowo walkom żołnierzy polskich w wrześniu 1939 roku, to zobaczymy, że nie zawsze stawiano im za cel zatrzymanie przeciwnika. Chodziło wielokrotnie tylko i wyłącznie o to, żeby wykonywać działania przesłonowe, działania opóźniające, mające na celu tak naprawdę odpowiednią reorganizację i mobilizację większych jednostek, tych rozstrzygających dalej na wschodzie. I te zadania, które były stawiane tym niewielkim oddziałom, czy to oddziałowi kapitana Romana Wróblewskiego, czy szerzej majora Włodzimierza Kraszkiewicza, czyli tych kopistów, którzy jakby stali na czele tej obrony w Dolinie Dunajca, te zadania zostały świetnie wykonane, zostały zrealizowane 100%. Zresztą kapitan Wróblewski, dowódca oddziału wydzielonego, który właściwie na swoich barkach trzymał całą tą obronę i powstrzymywał całą dywizję górską przez 4 dni. Później już po wyjściu z niewoli niemieckiej otrzymał Virtuti Militari właśnie za tę obronę we wrześniu 1939 roku, czyli to znaczenie było ogromne i również symboliczne znaczenie związane jakby też z tym, jak postrzegali to ludzie na miejscu, czyli ludność cywilna. Czyli to nie była ucieczka, to nie było porzucanie broni, to nie było wycofywanie się, bo siły są przeważające. No to były po prostu konkretne zadania, świetnie przygotowane, czasami również z udziałem ludności cywilnej, budowane umocnienia, które można powiedzieć w 100% wykorzystano.
Wrzesień 1939 w Dolinie Dunajca, pióra pana doktora Dawida Golika, to pasjonująca lektura, odsłaniająca nam fragment nieznanej historii walk obronnych z września 1939 roku. Polecam serdecznie. Panu bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Państwa i moim gościem w studiu jest pan doktor Marcin Kasprzycki. Witam pana. Spotykamy się przy okazji pana najnowszej książki, bardzo obszernej i specjalistycznej, Przeczytam tytuł. Organ ładu i spokoju w rękach demokracji. Aparat bezpieczeństwa w powiecie nowosądeckim w latach 1945-1975. Pierwsze pytanie. Dlaczego do 1975, a nie później?
Tutaj zaważyła perspektywa terytorialna, a więc chciałem całościowo pokazać organizowanie, funkcjonowanie, strukturę, całość aparatu bezpieczeństwa na tle istniejącej w tym okresie jednostki powiatowej, administracyjnej podziału kraju, czyli powiatu nowosądeckiego, bowiem 75 rok to rok reformy administracyjne i stworzenie nowych 49 województw. Jedną ze stolic województwa, nowych tych województw był właśnie Nowy Sącz, ale to już jest jakby nowy etap funkcjonowania.
No, było województwo nowosądeckie, ale później natomiast Służba Bezpieczeństwa, a wcześniej Urząd Bezpieczeństwa był od początku istnienia sowieckiej okupacji na terenie państwa polskiego, czyli na ziemiach nowosądeckich również. Jak się kształtował ten aparat od samego początku i czy był jakiś wyjątkowy?
W pewnym sensie każdy w tym okresie był wyjątkowy, natomiast to prawda, wraz z przysłaniem na teren województwa krakowskiego w styczniu 1945 roku grup operacyjnych, które zostały skierowane do poszczególnych powiatów, jedna z nich trafiła właśnie do Nowego Sącza w drugiej połowie stycznia 1945 roku i była to grupa kilku funkcjonariuszy raptem pod kierownictwem Stanisława Karkuta. Co ważne, od początku, w tym momencie narodzin tych struktur policji politycznej w Nowym Sączu, w powiecie, ważną, pomocną dłoń wyciągnęła partia, chociaż sama nie była jakoś szeroko rozbudowana i nie miała wielu członków, jednak kilka postaci, szczególnie Stanisław Bolanowski, politruk, który tutaj został skierowany do Nowego Sącza na pierwszego sekretarza, a także pewne związki, kontakty z komunistami, z peperowcami z województwa rzeszowskiego sprawiły, że był zaciąg, to było charakterystyczne, zaciąg 20 osób do UB w 1945 roku z jednej gminy w powiecie gorlickim, z gminy Lipinki. Tam były dosyć spore wpływy PPR-u, dużo ludzi należało do tej partii, stąd taka pomoc. Drugą specyfiką, chociaż nie czymś wyjątkowym na tle województwa krakowskiego czy innych terenów Polski, było przyjęcie w 1945 roku, w lutym, w marcu, kilkunastu byłych żołnierzy oddziału Ludowej Straży Bezpieczeństwa, czyli grupowania podległego batalionom PSL i związanych z batalionami chłopskimi Stronnictwa Ludowego ROH w zasadzie. I te osoby trafiły do UB w wyniku pewnych rozmów, negocjacji między wspomnianym Bolanowskim a prezesem powiatowych struktur Stronnictwa Ludowego ROH Józefem Olszyńskim. Doszło nawet do tego, że dowódca tego oddziału Ludowej Straży Bezpieczeństwa w połowie 1945 roku został zastępcą kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa. Natomiast bardzo szybko, bo już na początku 1946 roku ludzie ci zostali albo zdezerterowali, uciekli z UB, albo zostali zwolnieni, niektórzy aresztowani, więc to był taki krótkotrwały element ciała obcego w czymś, co z natury miało być, z założenia miało być formacją ściśle podporządkowaną PPR.
Teren jednak bardzo trudny dla działalności Urzędu Bezpieczeństwa, chociażby oddział ognia czy kilku innych partyzantów, żołnierzy wyklętych działających na tym terenie, zdecydowanie uprzykrzał życie i utrudniał działalność, a wręcz uniemożliwiał.
Tak. O ile większość grup związanych, oddziałów związanych ze zgrupowaniem dowodzonym przez Józefa Kurasia działało w powiecie, w sąsiednim powiecie nowotarskim, jednak w drugiej połowie 1946 roku wykształciły się trzy grupy partyzanckie na terenie powiatu nowosądeckiego, które w różnym czasie zostały podporządkowane ogniowi i włączone do zgrupowania partyzanckiego.
W tytule organ ładu i spokoju w rękach demokracji. To cytat, tak? Z czego
tak,
to
tak. Cytat z jednego z dokumentów Komitetu Powiatowego PPR w Nowym Sączu, który bardzo ściśle współpracował od samego początku z Urzędem Bezpieczeństwa i właśnie ten cytat pokazuje, jak w żargonie, w nowomowie komunistycznej postrzegano Urząd Bezpieczeństwa, czy generalnie policję polityczną, aparat bezpieczeństwa i tak było w zasadzie przez cały omawiany okres. Bezpieka, Urząd Bezpieczeństwa, Służba Bezpieczeństwa były tą tarczą i mieczem. W okresie stalinowskim bardziej mieczem, natomiast później faktycznie po 56 roku, kiedy zreformowano, ukryto w strukturach milicji, zredukowano pod względem organizacyjnym i personalnym, odchudzono Służbę Bezpieczeństwa, ciągle była tą instytucją, która mogła realizować zadania przekazywane przez partię. Znamienne jest to, że no, w okresie do 56 roku szef UB, kierownik czy szef UB należał do egzekutywy Komitetu Powiatowego, czy PPR, czy później PZPR. Natomiast po 56 roku bardzo często dochodziło do wspólnych spotkań, a zwłaszcza jeżeli tematem posiedzeń lokalnej komórki partyjnej były sprawy wyznaniowe, funkcjonowania działalności Kościoła katolickiego. Wówczas niemal zawsze obecny był szef powiatowej SB bądź osoba, która zajmowała się represjonowaniem Kościoła.
Nowosądecczyzna i działalność służb bezpieczeństwa, czy Urzędu Bezpieczeństwa, czy później Służby Bezpieczeństwa, to specyficzny teren i warty bliższego spojrzenia. Takiemu zadaniu podołał pan dr Marcin Kasprzycki, który był państwa i moim gościem dzisiaj w studiu. Dziękuję panu za uwagę. Dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem w studiu jest pan profesor Filip Musiał. Witam, panie profesorze. Spotykamy się przy okazji niedużej objętościowo, a jednak bardzo ważnej pracy pod tytułem Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość 1945-1948. Jest pan redaktorem naukowym tej pracy, między innymi.
Tak, ta publikacja została przygotowana w związku z 75. rocznicą utworzenia Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, która przypadła w tym roku. Natomiast intencją było to, by oczywiście skorzystać z autorów, którzy badają dzieje Zrzeszenia, ale w tej książce publikujemy artykuły popularne. Chodziło o to, aby Zrzeszenie spopularyzować, by było to trochę lżejsza książka, taka, która będzie dostępna i która będzie ciekawa dla czytelnika, także takiego, którego badania interesują trochę mniej, a który się lepiej odnajduje w książkach o charakterze popularyzatorskim.
Historia lekko łatwa i przyjemna, chociaż win takiej historii nie miał w swoich aktach, chociażby trud, krew i śmierć właściwie po drodze. Co to była za organizacja w takim razie, króciutko przypomnijmy.
Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość wywodzi się z tego pnia akowskiego. Jest największą organizacją poakowską, która działała w skomunizowanej Polsce po rozwiązaniu Polskiego Państwa Podziemnego. Tworzyli ją wysocy oficerowie Komendy Głównej Armii Krajowej z lat wojny, ale którzy latem 1945 roku mieli już tą świadomość, że sytuacja geopolityczna sprawia, że w drodze walki zbrojnej niepodległości odzyskać się nie da. Dlatego punktem odniesienia dla twórców winu były obiecane w czasie konferencji jałtańskiej wybory. W jednym z podstawowych dokumentów programowych winu pisano: wyborów sfałszować nie damy. To był ten punkt najważniejszy, o który wówczas toczyła się gra, o który wówczas toczyła się walka. To znaczy wszystkie siły niepodległościowe i te działające w konspiracji, i te działające jawnie zdawały sobie sprawę z tego, że jeśli wybory nie zostaną sfałszowane, to komuniści nie mają szansy w nich wygrać. I Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość było właśnie taką próbą stworzenia organizacji o charakterze politycznym, która miałaby podtrzymywać ducha oporu i prowadzić do tego, by w tych wyborach jednoznacznie rozstrzygnąć przyszłość Polski. Jak wiemy, to nie było możliwe, wybory zostały sfałszowane, ale jednocześnie i ta formuła polityczna była tak naprawdę nie do zrealizowania w warunkach powojennej Polski.
No taki dualizm w działaniu WiN-u jest widoczny, bo z jednej strony działania cywilne, szpiegowsko-informacyjne, a z drugiej strony jednak oddziały leśne.
Tak, i do tej aktywności takiej wywiadowczo i informacyjnej warto jeszcze podkreślić to, co się oczywiście w tej informacyjności mieści, ale działalność propagandową związaną właśnie z tym okresem przedwyborczym. Ale rzeczywiście, zwłaszcza na ścianie wschodniej, oddziały, które tak naprawdę funkcjonowały w niemal niezmienionej formie od czasów Armii Krajowej do momentu, kiedy były rozbijane przez bezpiekę i często dla szeregowych żołnierzy to było zupełnie nieczytelne, że po drodze przeszli przez delegaturę Sił Zbrojnych do Zrzeszenia Wolność Niezawisłość. Oni byli ciągle w tych samych oddziałach pod tymi samymi dowódcami i w ich przekonaniu walczyli w tej samej organizacji, w której rozpoczęli swój bój niepodległościowy w latach wojny.
A potem kończyli w Narodowym Zrzeszeniu Wojskowym.
Część z nich tak, to znaczy musimy pamiętać o tym, że ta powojenna rzeczywistość, sytuacja, w której rozwiązano Armię Krajową, w której bardzo wiele oddziałów, placówek utraciło łączność organizacyjną z górą, tak to możemy nazwać, powodowała, że z jednej strony mamy oddziały, które właśnie ciążą ku delegaturze Sił Zbrojnych i WiN-owi, z drugiej strony mamy środowiska, placówki ludzi, którzy podporządkowują się NZW, ale jest też w skali ogólnopolskiej spora liczba inicjatyw nowych, to co historycy nazywają oddziałami nieafiliowanymi, czyli takimi, które powstają po wojnie bez wyraźnego związku strukturalnego z konspiracją z lat wojennych. To wszystko jest tak naprawdę konsekwencją tej atomizacji podziemia, która następuje po rozwiązaniu Armii Krajowej. Zrzeszenie Wolność Niezawisłość jest uznawane za największą organizację konspiracyjną po rozwiązaniu Polskiego Państwa Podziemnego i ona stara się bardzo wiele tych czasem działających także w oderwaniu właśnie od różnych organizacji, struktur gdzieś aktywnych w terenie, wziąć pod swoje skrzydła i ten opór wobec komunizmu w jakiś sposób koordynować, ale oczywiście nie zawsze i nie wszędzie się to udaje.
Jak wyglądała ciągłość działań WiN-u? Bo to jednak była bardzo duża struktura oparta o siatkę konspiracyjną, cywilną, która długo funkcjonowała i UB czy KBW nie udawało się tak od razu rozbijać tych struktur.
Wydaje się, że to właśnie jest jeden z fenomenów tej organizacji. To znaczy ona ma ambicje do tego, by mieć sieć oplatającą całą Polskę pojałtańską. To nie jest łatwe, dlatego że na terenach zachodnich i północnych, na terenach, które uzyskaliśmy po wojnie kosztem III Rzeszy, nie było jakby tego naturalnego zaplecza, więc tam trzeba było te siatki konspiracyjne budować od spodu, od nowa. A jednocześnie ludzie, którzy byli tam przesiedlani z Kresów, bardzo często koncentrowali się raczej na tym bieżącym przeżyciu niż na działalności konspiracyjnej, ale WiN w założeniu miał obejmować swoimi siatkami całość Polski pojałtańskiej. Co więcej, musimy pamiętać o tym, że cztery kolejne zarządy główne zrzeszenia były rozbijane przez bezpiekę, a mimo to ta płynność organizacyjna została zachowana, to znaczy kolejne zarządy wkraczają w miejsce tych rozbitych i kontynuują tą działalność, choć ostatni zarząd kierowany przez Łukasza Cieplińskiego to już czas, kiedy właściwie WiN skurczył się strukturalnie do komórek na południu Polski, czy nawet powiedzielibyśmy na centralnym i wschodnich terenach południowej Polski. I jest on mały także liczebnościowo. Szacuje się, że wtedy w zrzeszeniu działało jeszcze aktywnie kilka tysięcy osób w porównaniu z kilkudziesięcioma tysiącami, które były w tą aktywność zaangażowane wcześniej.
Piąty zarząd WiN to już całkowicie ubecki zarząd.
Tak, operacja Cezary, która wychodzi od rozbicia czwartego zarządu głównego i która prowadzi do tego, że zostaje powołana piąta komenda złożona z funkcjonariuszy bezpieki albo z agentów bezpieki, która jest organizacją prowokacyjną, działającą, można powiedzieć, w różnych kierunkach, ale te dwa główne nurty operacji Cezary są ukierunkowane z jednej strony na rozbicie albo zinfiltrowanie pozostałości podziemia na terenie Polski pojałtańskiej, a drugi bardzo ważny nurt to gra z wywiadami zachodnimi, głównie angielskim i brytyjskim, która jest prowadzona poprzez działalność, która zmierza do dezinformacji delegatury zagranicznej WiN-u i poprzez dezinformację delegatury zagranicznej dezinformowanie wywiadów, jak to nazywano w aktach bezpieki anglosaskich, czyli po prostu wywiadu angielskiego i amerykańskiego.
Nic dodać, nic ująć. Państwa i moim gościem w studiu był pan profesor Filip Musiał. Dziękuję bardzo. Państwu polecam lekturę Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość 1945-1948. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.